Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry. Ze mną ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego Słupskiego Szpitala Wojewódzkiego, dr Roman Łabędź. Dzień dobry.
Witam panią uprzejmie po raz kolejny, witam radiosłuchaczy.
I dzisiaj będziemy rozmawiać o takim dość szerokim pojęciu, czyli o porodzie humanistycznym. Z czym kolokwialnie mówiąc to się je? Co do tego można włożyć? Na co zwrócić uwagę? Na człowieka przede wszystkim, jeśli humanistyczny.
Tak myślę, tylko chyba nie tylko o samym porodzie, ale o całym, o ciąży, o położnictwie humanistycznym. No muszę powiedzieć tak, temat jest szeroko w różnych środowiskach, nie zawsze jednoznacznie omawiany. Natomiast obserwując moją pracę w przeciągu ostatnich dekad, muszę powiedzieć, że zmieniło się praktycznie wszystko. Jeszcze 30 parę lat temu brakowało nam jednorazowych strzykawek. Dzisiaj nasze oddziały położnicze pracują w zupełnie innych warunkach, mimo tego, że często jesteśmy krytykowani, że komuś coś nie odpowiada. Do tego dojdę. Natomiast patrząc na to zimnym okiem, to wskaźniki wcześniactwa, wskaźniki umieralności noworodków
i kobiet,
to jesteśmy w środku Europy i te statystyki nie kłamią. Przedstawiamy sobą dość rzetelny poziom położnictwa i nie mamy się czego wstydzić, patrząc na inne kraje europejskie. To jest nieprawda, że u nas ten poziom jest jakiś skrajnie niedobry, skrajnie niski. Ostatnie lata, dziesięciolecia przyniosły zupełnie inne podejście. Mamy zupełnie nowoczesne środki do diagnostyki ciąży. W tym czasie pojawiła się nowoczesna ultrasonografia, zupełnie nieporównywalna do ultrasonografii sprzed 20-30 lat. Pojawiły się badania prenatalne, które od 2 lat są refundowane z budżetu państwa i które może zrobić sobie każda ciężarna za darmo. Pojawił się nowy środek, czyli w badaniach prenatalnych badanie wolnego DNA, które możemy w bardzo wczesnej ciąży już wykonywać i można z tego środka skorzystać. Pojawił się cała nowa nauka, perinatologia nabrała zupełnie innego wyrazu. Dzisiaj ratujemy wcześniaki o tak niskich masach urodzeniowych, hamujemy nowoczesnymi środkami tokolitycznymi poród, co kiedyś było nie do pomyślenia.
No, kiedyś zszywano krocze, nie wiem, czy to się jeszcze robi, żeby kobieta kolokwialnie i najprościej mówiąc nie wypluła tego dziecka po drodze, nie zgubiła tej ciąży. No, czasy bardzo odległe to jeszcze takie, kiedy kobietom zamiast środków przeciwbólowych podawano alkohol i on był rozcieńczany przecież. I przyjęte było, to już dawno, dawno temu. Ale z kolei też wiem i widać to absolutnie, że medycyna jest jedną z najprężniej rozwijających się działalności, jeśli tak to można określić. I coraz bardziej, coraz więcej, coraz mocniej kładziony jest nacisk na uważność na człowieka, czyli podejście holistyczne, tak? W całości.
Do tego dojdziemy. Jeżeli mówimy o takim aspekcie humanistycznym, praktycznie w każdym oddziale położniczo-ginekologicznym jest dostępny psycholog. Czyli to, o czym mówią środowiska feministyczne, my już sprostaliśmy tym wymaganiom. Jeżeli kobieta ma kłopoty, stres przerasta jej możliwości, możemy jej pomóc. Cóż się dzieje we współczesnej patologii ciąży? A dzieje się dużo. Oprócz tego, że z wcześniactwem radzimy sobie coraz lepiej, to ze względów socjologicznych rodzą kobiety coraz starsze. W związku z czym w oddziałach położniczych mnóstwo, to jest nowe zagadnienie, mnóstwo jest kobiet chorych na choroby niepołożnicze. Czyli są to pacjentki z nadciśnieniem, z dużą nadwagą, po zawałach serca, z cukrzycą, z chorobami nerek i oddziały położnicze, oddziały patologii ciąży musiały się do tego dostosować. Tak się dobrze składa, że szpital, o którym mówimy, czyli Szpital Wojewódzki Słupski, jest szpitalem pełnoprofilowym, Czyli pacjentki w oddziale patologii ciąży mogą skorzystać z opieki różnych innych specjalności.
To się wydarza tak naprawdę. Czyli dzwoni pan, panie ordynatorze, i mówi do kolegi z kardiologii: słuchaj, mam pacjentkę, potrzebuję konsultacji.
To się zdarza codziennie. Dzwonimy do kardiologa, dzwonimy do diabetologa, dzwonimy do urologa. Tego typu duży szpital, bo dużo się mówi o zamykaniu mniejszych szpitali, gwarantuje taką konsultację w szybkim czasie, a nawet w trybie dyżurowym w sposób natychmiastowy, co podnosi w sposób znaczny bezpieczeństwo ciężarnych. I jeszcze, ja to sprawdziłem, obecność anestezjologa 24 godziny na dobę, czyli on jest dostępny w każdej chwili, powoduje przy takiej organizacji lokalowej oddziału, że jeżeli dzieje się coś naprawdę złego, to od momentu podjęcia decyzji o cięciu cesarskim do wydobycia dziecka jesteśmy w stanie zmieścić się w 3 minutach. To jest bardzo dobry wskaźnik, wynika to z organizacji architektonicznej oddziału i z dostępności personelu znieczulającego. To jest wskaźnik, którym, no, nieładnie się chwalić, ale to podnosi bezpieczeństwo zarówno ciężarnych, jak i bezpieczeństwo prawne lekarzy, bo to jest procedura, którą wykonujemy natychmiast, w szybkim czasie, przy zespołach, które robią to codziennie, ponieważ wskaźnik cięć cesarskich rośnie, te zespoły są dobrze wyszkolone. Gdyby zaszło niepowodzenie, zawsze są starsi lekarze dostępni, którzy mogą się zjawić w szpitalu. Zawsze są lekarze innych specjalności, czyli chirurdzy, urolodzy, którzy są dostępni całodobowo.
Dlaczego ten wskaźnik rośnie? Bo powiedział pan przed chwilą dokładnie, że wskaźnik cięć cesarskich rośnie. No, możemy tu obalać oczywiście pewne mity. Kiedyś tak było, że panie sobie życzyły i te cięcia cesarskie były na życzenie. Ja jestem kobietą, która jeden poród miała drogami natury, że tak powiem, drugi właśnie poprzez cesarskie cięcie. Mój syn przyszedł na świat. No i właśnie u mnie działało wiele czynników.
Nie? I nic się nie zmieniło. To działa nadal. Myślę, że podstawą działań mających zwiększyć takie poczucie bezpieczeństwa pacjentek jest rozmowa, czyli pacjentki powinny być w szkole rodzenia. Często takie reakcje trudne dla personelu, w jego względzie no, niezrozumiałe, wynikają z niedoinformowania pacjentek. Generalnie pacjentki boją się porodu. Ja jestem w stanie to zrozumieć. Każdy ma prawo...
Bardziej drugiego, muszę powiedzieć, niż pierwszego.
I czwartego. Jestem w
stanie... Bo już wiedzą, co je czeka.
Jestem w stanie zrozumieć i w pełni jestem w stanie zrozumieć obawy pacjentek. Staramy się to przełamać. Nie być nadmiernie restrykcyjnymi, czyli jeżeli pacjentka jest rzeczywiście głęboko nastawiona na cięcie cesarskie, trudno walczyć z emocjami, które przez 10 miesięcy w niej dojrzewały. Natomiast myślę, że zaufanie do lekarzy mimo trudności i całego skomplikowanego podejścia do tego zawodu powinny być lepsze te relacje. Mhm. Czyli pacjentki powinny uzyskać pełną informację od lekarza w trakcie ciąży. Gorzej jest, jeżeli lekarz nie pracuje na sali porodowej. Ostatni raz był na sali porodowej 20 lat temu. To, co mówimy, to położnictwo zmieniło się zupełnie. Szkolenie lekarzy zmieniło się bardzo. Niektóre zabiegi klasycznego położnictwa stały się zabiegami historycznymi, a nadal pacjentki są nimi straszone, jak na przykład chwyt Christellera, którego my od lat nie stosujemy, a cały czas pacjentki...
To jest to wyciskanie...
A cały czas pacjentki się tego obawiają. My tego nie robimy od wielu lat. Mamy nowocześniejsze metody i staramy się... Chciałbym zapewnić...
No jeszcze to, czego boją się pacjentki, i to gwarantuję, to jest to nacinanie krocza. To też przed porodem tak urasta do rangi po prostu niesamowitej.
Ja to wszystko rozumiem, natomiast... Nie wszystko możemy w położnictwie przewidzieć. W przeciwieństwie do innych dziedzin, mimo rosnącej wiedzy, mimo oprzyrządowania KTG, które robimy wielokrotnie, często spotykam się z argumentami ze strony rodzin. Moja żona męczy się już 6 godzin na sali porodowej. Myślę, że ta rozmowa wcześniej, że poród nie trwa godziny ani 40 minut, że nieco należy się z tym liczyć. My nic nie robimy złośliwie ani przez niedbalstwo. Zależy nam, żeby pacjentka urodziła w największym komforcie jak może i możliwie najszybciej jak może. Jeżeli mówimy o nacięciu krocza, temat jest tematem wielu konferencji, nawet wśród biegłych i wielkich tego świata medycyny. Niekiedy musimy to krocze naciąć, ponieważ może to narazić kobietę rodzącą na gorsze powikłania niż planowe zaszycie krocza. Poglądy się zmieniają. Kiedyś nacinali praktycznie przy każdym porodzie. Teraz nie jest to regułą. Nacinamy tego krocza coraz mniej, ale jeśli bym powiedział, że jest to ostatecznością, którą niekiedy musimy zrobić, to byłoby chyba właściwe.
Oczywiście wszystko jest super, jeśli poród przebiega zgodnie, jeśli można tak określić, z planem, jeśli idzie po waszej myśli i po myśli rodzącej, bo to jest istotne. Natomiast no, na patologii ciąży zdarza się wiele tragedii. Zdarza się pewnie, że trafiają do was kobiety, które miały prowadzone ciąże, a po drodze lekarz, który je prowadził, zapomniał im powiedzieć, w cudzysłowie oczywiście to mówię, że dziecko ma liczne wady, albo trafia do was już w sytuacji, w której no to wy musicie jej powiedzieć tu na miejscu, że nie jest okej.
Niestety cały czas tak się zdarza i powiedzenie, że porodu i wojny nie przewidzisz, jest nadal aktualne. Ciąża i poród są zjawiskiem dynamicznym. Nie zawsze notujemy same sukcesy. To muszę to powiedzieć. Trafiają pacjentki z wcześniakami z tak zaawansowanym już porodem, że nie możemy tego powstrzymać. Na istnienie wad rozwojowych nie mamy żadnego wpływu.
Ale mamy coraz więcej badań, więc można to przewidzieć w pewnym sensie. Znaczy przewidzieć to jest złe słowo. Badania pokażą.
Diagnozować, co powinno być zrobione maksymalnie wcześnie.
No i właśnie, a to się nie wydarza.
Nie, ja bym się nie zgodził. Praktycznie wszystkie pacjentki mają wykonywane badania prenatalne. Natomiast trudno się odnieść, jeżeli pacjentka pierwszy raz trafia na wizytę w 30 tygodniu. Wtedy tych badań nie
jest. Chciałam powiedzieć właśnie.
Niewykonalne. Natomiast pretensje niekiedy istnieją nadal. Kluczem do wszystkiego jest dobre porozumienie z lekarzem, w miarę regularne wizyty i przestrzeganie procedur, które powinny być wykonane.
Czyli generalnie edukacja. Ale ja myślę, że to dodatkowo edukacja. Czyli pacjentki muszą mieć świadomość tego, jakie badania powinny być wykonane w ciąży.
Muszą. No i trudno się odnieść, niestety, no nikogo tu nie urażę. Jeśli byśmy się przeszli teraz po oddziale patologii ciąży, dość duża grupa pacjentek, były to pacjentki na przykład palące nałogowo papierosy, które w ciąży palą nadal papierosy. I mimo monitów, mimo próśb, nic to nie zmienia. Każdy w pewnym stopniu jest odpowiedzialny za swoje zdrowie. Również za zdrowie swoich dzieci. I będąc w ciąży, starajmy się maksymalną higienę naszego dnia codziennego zachować, a przez to rozumiemy prozdrowotne zachowania, niepalenie papierosów, broń Boże, nie picie alkoholu. Nie wspomnę już o narkotykach, a takie pacjentki też się zdarzają w oddziale patologii ciąż. Czyli jesteśmy niejako kowalem swojego losu. Pomóżmy lekarzom na tyle i na ile możemy, zgłaszając się regularnie na badanie, wykonując badanie i prowadząc higieniczny tryb życia.
Ten humanistyczny poród, to humanistyczne podejście do pacjentki jest, rozumiem, standardem tu u was.
Myślę, że jest to coraz powszechniejsze. Poszanowanie dla pacjentki, dla jej intymności. Wystarczy popatrzeć na nasze boksy porodowe, dla jej intymności, niekiedy dla trudności decyzji. Ja staram się często dać długi czas ciężarnym do podjęcia decyzji. Niech się naradzą z mężem, z osobą bliską, osobą, której ufają. Niech te decyzje o takim czy innym postępowaniu będą podejmowane wspólnie, po uzyskaniu maksymalnej wiedzy ze strony pacjenta nad tym, co planujemy. Także myślę, że szereg tych nieporozumień, zdarzają się takie, bądźmy szczerzy, między lekarzami, pacjentkami, żale o prowadzenie porodu, o postępowanie. Myślę, że większość z nich, rzetelna dyskusja, wyjaśnienie wszystkiego może znacznie załagodzić stres. To rozumiem przez tą medycynę humanistyczną i przez poszanowanie praw pacjenta, które jest niewspółmiernie większe niż było jeszcze 20 lat temu.
Ja powiedziałabym 16, nawet jak sięgnę swoimi, że tak powiem, doświadczeniami wstecz, bo ja pamiętam, jak byłam w szpitalu w Ustce jeszcze wtedy na patologii ciąży, to ja ordynatora i lekarza widziałam tylko rano. Potem do mnie nikt nie zaglądał, nic nie tłumaczył, nic nie mówił. Ja dostawałam tylko informacje o kolejnych badaniach, które będą robione od pani położnej, czy pielęgniarki, która do mnie zaglądała.
Ja to w pełni rozumiem. Trzeba podzielić. W małych ośrodkach, gdzie rodzi się niewiele dzieci...
Ale to był wojewódzkiego szpitala oddział.
To rozumiem. Często personel ma więcej czasu dla rodzących, dla ciężarnych. Pacjentki są bardzo zadowolone, bo położna zrobi herbatkę. Są trzy noworodki. W dużych szpitalach niestety niektóre procedury wykonujemy o określonym czasie. Natomiast nie powinno mieć miejsca nigdy coś takiego, że pacjentka nie może się poradzić lekarza. Oprócz zespołu dyżurnego cały czas personel jest dzielony na personel patologii ciąży, położnictwa i ginekologii. Czyli lekarze, ordynator, lekarze dyspozycyjni muszą być dostępni, żeby rozwiać wątpliwości. Nie każdy musi się znać na medycynie.
I to nie zawsze o tą medycynę chodzi.
Doskonale panią rozumiem. Niekiedy jest to strach, niepewność. My jesteśmy w tej lepszej pozycji, że wszystko już wiemy, wszystko widzieliśmy. Natomiast należy zrozumieć matki, które obawiają się, i od autorytetu lekarza, od jego podejścia zależy, czy pacjentki będą mu ufać.
Tu postawimy kropkę. Życzmy sobie, żeby rzeczywiście trafiać na mądrych lekarzy, mądrych ludzi, którzy będą potrafili rozwiać Państwa wątpliwości, bo to tak naprawdę chodzi o te wątpliwości. Jeżeli już wykluczymy te rzeczy stricte medyczne, tak naprawdę, jeżeli już wiemy, w którym miejscu jesteśmy, na jakim etapie i co przed nami, to zostają tylko emocje, z którymi też trzeba sobie poradzić.
Tak jest. Dostateczna ilość dobrze wykształconego i przygotowanego personelu.
I kłaniamy się Państwu pięknie, dr Roman Łabędź, a już za jakiś czas, za jakąś chwilę będziemy rozmawiać o pacjentkach onkologicznych, będziemy się nad nimi pochylać i tłumaczyć Państwu, wyjaśniać, jakie zabiegi i jaką pomoc otrzymują tu na oddziale.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.